Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wielu słuchaczy Głosu z Krakowa pytało mnie, co z nagrodą źródła? Kiedy odbędzie się jej wręczenie? Bo to przecież przeważnie następowało w styczniu każdego roku. Poczynając od 1997 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej ogłaszany był laureat nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. A tu styczeń minął. No spieszę więc poinformować. Przekazała tę informację redakcja tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, że laureat nagrody zostanie przedstawiony na konferencji prasowej w dniu 8 lutego. A ponieważ Głos z Krakowa emitowany jest w środę wieczorem, to poprosiłem o możliwość spotkania z tegorocznym laureatem już 7 lutego. I to spotkanie ze słuchaczami Głosu z Krakowa, laureata nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, odbędzie się właśnie podczas tej audycji. Miło mi poinformować, że w 2007 roku kapituła nagrody zdecydowała, że nagrodę tę otrzyma profesor doktor habilitowany Franciszek Adamski. Witam serdecznie pana profesora przy mikrofonie Radia Maria.
Witam serdecznie słuchaczy Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W postanowieniu kapituły nagrody przeczytamy, tak będzie zapisane także w dyplomie, ale już w publikowanym źródle jest to też podane, że wyróżniono osobę, która w szczególny sposób zasłużyła się w działalności na rzecz umacniania rodziny. Gratuluję panu profesorowi, bo tych, którzy pomagają w umacnianiu rodziny, trzeba Polsce i światu, szczególnie teraz. Ale ja zapytam najpierw o pana rodzinę, tę, w której pan wzrastał od dzieciństwa. Urodził się pan przed 76 laty. Jaka to była rodzina?
To była prosta, biedna rodzina wiejska. Rodzice byli bardzo zaangażowani religijnie. Było nas 5 dzieci, a więc rodzina bardzo duża. Wszyscy byli zaangażowani w pracę zawodową. Ja w tych warunkach wyrastałem, obserwując moje starsze siostry, a przede wszystkim rodziców i ich pracę. Oczywiście były wspólne modlitwy w niedzielę, a przede wszystkim w czasie Wielkich Świąt, głównie zaś się pamiętam doskonale, ta modlitwa przed Wigilią. Tą to zresztą praktykę zachowałem do dnia dzisiejszego w mojej rodzinie.
Tak więc już wtedy w tej rodzinie, to było Babice, koło Rzeszowa, tam kształtowany był pański charakter, bo przecież najbardziej wpływają na to kształtowanie charakteru człowieka, rodzice, rodzina. No a potem przyszedł czas, kiedy wraz z małżonką, przez sakrament małżeństwa, utworzyliście nową, własną rodzinę. Proszę więc teraz nam ją przedstawić.
Tak, byłem po studiach w Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. Miałem przygotowanie filozoficzno-społeczne. Wychowałem się na jednym z tomów profesora Belga Leclerca La Famille. Studia miałem właśnie w tym zakresie pogłębione i patrzyłem na małżeństwo pod tym właśnie kątem z punktu widzenia personalistycznego. Moja małżonka skończyła wówczas szkołę średnią, pracowała jako urzędniczka. Mieliśmy, czy zrozumiała, przeróżne dyskusje, rozmowy na temat naszego małżeństwa, przyszłości, zawodowej pracy, liczby dzieci. No i tak to się stało.
No właśnie, czyli od 51 lat z żoną Stanisławą stanowicie państwo małżeństwo, a owocem waszego małżeństwa są 3 córki. Elżbieta, Anna, Marzena, a wnuków?
Tak, a wnuków mamy 6. Wnuczki mamy 2 i wnuków 3, a jednego jeszcze prawnuka. To jest wielkie oczywiście dla nas szczęście mieć młode pokolenie, które spogląda na nas i my na nie jako na owoc nie tylko dzieci, ale także naszego małżeństwa.
No właśnie, kiedy przy stole wigilijnym, jak już sięgnę do tego pierwszego pytania, gdy Pan był w swojej rodzinie, tej, która dała Panu życie. Przy stole wigilijnym teraz zasiadacie, to 15 osób zasiada przy stole. Oj, liczna to liczna rodzina, Bogu dzięki.
Tak, bardzo ciasno wtedy, jest trudno się zmieścić, ale jakże sympatycznie dzieci i wnukowie bardzo chętnie na ten czas przychodzą. Przychodzi też od paru lat ojca, matka jednego z zięciów, najstarszego zięcia, że zrozumiała, że Wigilia ma taki charakter tradycyjny, prawie z 12 patrawami, łamanie się opłatkiem, przede wszystkim zaś na wzór mojej rodziny wspólna modlitwa przed Wigilią, swojego rodzaju rachunek sumienia za cały rok, dziękowanie Panu Bogu za wszystkie sukcesy i osiągnięcia, przepraszanie za to, co było niewłaściwe, no i oczywiście życzenia na rok najbliższy przychodzący.
Wielkim przeżyciem jest zostać ojcem, być ojcem, ale potem przychodzi czas, że zostaje się dziadkiem. Pan, panie profesorze, jest ojcem, dziadkiem, nawet pradziadkiem. Jak się czuje mężczyzna, który zostaje dziadkiem? Czy różnica między tym przeżyciem ojcostwa, przeżyciem bycia dziadkiem, pradziadkiem?
Tak, jest różnica duża. Ma pan profesor rację i słusznie to pytanie stawia. Powiem szczerze, że z osobistego doświadczenia i z badań wiem, że ojcowie nie zawsze są przygotowani do pełnienia roli ojców. Oni dojrzewają faktycznie dopiero do ojcostwa, gdy mają wnuków. Na własnym przykładzie mogę to potwierdzić. Oczywiście, bycie dziadkiem to jest wchodzenie w nową rolę. Daje się, otrzymuje się szansę przekazu pewnych wartości, oddziaływania na najmłodsze pokolenie, aczkolwiek to jest zupełnie już nowe pokolenie, jak gdyby z nowego świata, w nowy świat wchodzące, to jednak wydaje mi się, że jest dla dziadków ogromna szansa kształtowania tego pokolenia. Tutaj człowiek ma szansę ujawniania bardziej siebie, swojej serdeczności, miłości, na co nie zawsze mają czas i możliwości sami rodzice. I tutaj wydaje mi się, dziadkowie, w tym także dziadek, tę rolę podejmują i pełnią.
No właśnie, nagroda, której laureatem pan właśnie w najbliższy czwartek zostaje, to jest nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Ojca Rodziny. Ojca rodziny, jeszcze później chciałbym też o to dojrzewanie ojcostwa na wzorze Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego też porozmawiać, ale my tym razem pozdrowieniem przekazanym całej Pana rodzinie, poczynając od szanownej Pana małżonki Stanisławy, ten wątek naszej rozmowy zakończymy i przejdziemy do drugiego obszaru aktywności pana profesora. Aktywności związanej z podejmowaniem tematyki rodzinnej, ale w pracy badawczej, naukowej. Jak rozwijała się myśl, a potem decyzja, aby zająć się właśnie naukami o rodzinie?
Tak, jak powiedziałem przedtem, skończyłem studia filozoficzno-społeczne z dużym akcentem na problematykę rodziny. Po studiach przez 3 lata pracowałem jako dziennikarz w kilku czasopismach. Mieszkaliśmy wówczas w Rzeszowie. Następnie pojechaliśmy do Katowic, na Śląsk, gdzie pracowałem w tamtejszym Instytucie Śląskim Badawczym i wówczas zainteresowałem się znamienną dla Śląska problematyką praca hutnika, górnika i jej wpływ na kształt rodziny. Oczywiście rodzina na Śląsku jest znana jako rodzina tradycyjna, chrześcijańska. Śląsk jest fenomenem w skali Europy czy świata i wiadomo, że procesy industrializacji pociągnęły na zachodzie procesy sekularyzacji, laicyzacji, co nie dokonało się o dziwo na Śląsku. I tym fenomenem śląskiej rodziny hutniczej, wpływem zawodu hutnika na rodzinę, zachowywaniem tradycji, zająłem się i podjąłem badania wśród rodzin hutniczych. Sam przeprowadziłem około 200 wywiadów w różnych częściach Śląska. W oparciu o te badania uzyskałem stopień doktora i napisałem książkę Hutnik a jego rodzina.
I to było w 1964 roku, a doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. A habilitacja to już chyba pełniejsze, jeszcze pełniejsze, bardziej ogólne, modelowe, podejmowanie problemów małżeństwa, czyli rodziny, czyli modele małżeństwa i rodziny.
Tak. Po doktoracie ze Śląska wyjechałem, przeniosłem się do Krakowa. Tu był mój promotor, świętej pamięci Paweł Rybicki, bardzo znany socjolog, prawy, szlachetny człowiek. Tutaj dostałem się do pracy w Ośrodku Badań Prasoznawczych. Zająłem się zatem kulturą masową i oczywiście była potrzeba zajęcia się w ramach tych badań nad kulturą masową. Jednym z najbardziej nośnych wówczas czasopism obok krakowskiego przekroju wychodziła w Warszawie Przyjaciółka, tygodnik, która miała około 700 tysięcy, nakład był największy tygodnik wówczas w Polsce drukowany. Nawiązałem kontakt z profesor Antoniną Kłoskowską, która przygotowała referat na temat wpływu mass mediów na modele rodziny. Tę koncepcję wykorzystałem, pogłębiłem, przygotowałem badania obszerne, w wyniku których podjąłem analizę treści modelowych tegoż tygodnika, opierając się na założeniach metodologicznych wypracowanych właśnie teoretycznie przez wielu badaczy na Zachodzie. W oparciu o te odtworzone modele małżeństwa i rodziny skonstruowałem kwestionariusz, z którym poszliśmy właśnie do czytelniczek tego tygodnika, Przyjaciółka, oraz do nieczytających. Dobraliśmy próbę badaną i kontrolną, 200 osób czytających i 200 nieczytających, kobiet oczywiście. W oparciu o te badania udało się napisać wielkie, poważne studium, które było podstawą mojej habilitacji i została wydana, co było dla mnie zaszczytem, w PWN-ie książka pod tytułem Modele małżeństwa i rodzina, kultura masowa, która była dla wielu pracowników naukowych zajmujących się rodziną i mediami, dla nich była podręcznikiem dla ćwiczeń czy też dla zajęć. Książka ta była na rynku wydawniczym bardzo ceniona, szybko się rozeszła, dzięki temu mogłem był na szerszą skalę wejść w świat nauki. I powiem szczerze, było mi przyjemnie, gdy wielu gratulowało mu tej książki i tych badań.
No właśnie, doktorat, habilitacja, to są te działania naukowe, które przede wszystkim zależą od samej osoby, która je przygotowuje, prowadzi, opisuje. A już tytuł profesora, no to są wystąpienia, ale są decyzje różnych gremiów, między innymi ministerstw. No i ta droga do tytułu profesora nie była dla pana profesora łatwa, bowiem na kulu no to odrzucano te wnioski w ministerstwie, które składał kul, o to, żeby utrzymał pan ten tytuł profesora.
Tak, po habilitacji przeniosłem się na kul, gdzie mi zaproponowano kierownictwo Katedry Socjologii Rodziny, notabene pierwszej katedry takiej w Polsce.
Przejmując prowadzenie Katedry Socjologii Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no była to, jak pan profesor wspomniał przed chwilą, pierwsza tego typu katedra. No podejmował pan bardzo trudne zadanie, trzeba było przecierać szlak.
Tak, ten szlak przecieraliśmy. Byłem członkiem do dzisiejszego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Tam założyliśmy sekcję socjologii rodziny. Na tej sekcji prowadzono różne dyskusje, analizowano projekty badań. Sam występowałem niejednokrotnie, relacjonując moje badania. Dodam jeszcze, że obok tych badań ogólnych podjąłem, zaproszony przez księdza kardynała Wojtyłę i biskupa Rozwadowskiego do Komisji Episkopatu do Spraw Rodziny i na rzecz tej komisji podjąłem badania ogólnopolskie wśród nupturientów, a więc młodych osób przygotowujących się do małżeństwa i rodziny. Chodziło o zorientowanie się, jakie oni mają wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny, jak mają wizję małżeństwa i rodziny, jak ta wizja odnosi się do modelu katolickiego, chrześcijańskiego. Przeprowadziliśmy badania w 10 diecezjach w Polsce, ponad 3,5 tysiąca respondentów odpowiadało. Prowadzić badania przed rozpoczęciem kursów czy konferencji przedmałżeńskiej oraz spoty. Te badania przyniosły bardzo dużo ciekawego i bolesnego materiału. miałem wielki zaszczyt, byłem poproszony przez księdza kardynała Wyszyńskiego z referatem z tych badań na konferencję Episkopatu Polski. Te informacje, które tam przedstawiałem, rzeczywiście wzbudziły dużo zainteresowania i zaniepokojenia. W jakimś sensie były użyteczne dla konstruowania wówczas, jak wiadomo, przygotowywania koncepcji tych konferencji i przygotowywania przedmałżeńskiego dla bardzo szerokich rzesz młodych pokoleń. Niezależnie od tych badań, oczywiście powiedzieliśmy inne badania, w wyniku których przygotowałem następną pozycję Rodzina Nowego Miasta, z badań właśnie w Nowej Hucie, które podjęły ten wątek wpływu przyjaciółki na młode rodziny. Wykorzystałem część materiału, w wyniku czego powstała książka Rodzina Nowego Miasta, przeobrażenia w strukturze społecznej, moralnej rodziny nowochuckiej. Warto zaznaczyć, że Nowa Huta była pojmowana jako pierwsze w Polsce środowisko miejskie zlaicyzowane, bez kościoła, bez katechizacji i tak dalej. Potem się okazało w badaniach socjologicznych, że to jest najbardziej religijne środowisko, zresztą nieporównywalnie bardziej religijne niż samego tradycyjnego Krakowa. W oparciu o te liczne badania oraz publikacje, których miałem dość dużo w polskim i obcych językach, otrzymałem w uniwersytecie w 1980 roku tytuł profesora, ale oczywiście otrzymałem go po 3 latach oczekiwania. Już Rada Wydziału Filozoficznego w 1977 wystąpiła, przeszło to przez Senat i oczywiście ze względu na moje badania, tematykę i to, co opisałem, oraz zapewne to, że nie byłem dla określonych środowisk zbyt interesującym, pożytecznym pracownikiem naukowym, musiałem czekać 3 lata na zatwierdzenie tejże profesury. Pamiętam jak dziś, gdy we wrześniu czy październiku 80 roku na inaugurację przyjechał ówczesny szef Wydziału Wyznań Kazimierz Konkol, który przywiózł kilkanaście zatwierdzonych profesur habilitacji. Mój mistrz, ksiądz profesor Majka, po 20 latach uzyskał aprobatę jego habilitacji. Ja, ksiądz profesor, dzisiejszy kardynał Nagi, po iluś tam latach habilitacji czy profesury, i ja po 3 latach uzyskałem tę akceptację profesury.
No właśnie, taki to był ten czas. Warto o tym pamiętać, żeby umieć odpowiednio ocenić, jak wyglądało także i w nauce owo zniewolenie. Przywołałem w pytaniu starania Kulu o przyznanie panu profesorowi tytułu profesora. Był też czas, kiedy z Kulu przeniósł się pan na UJ, bo miał pan przeobrazić działający tam już od kilku lat Instytut Religioznawstwa. No i to zadanie udało się zrealizować.
Tak, ja do Kulu dojeżdżałem z Krakowa. Było to dla mnie bardzo uciążliwe. Nie zajmowałem się także religijnością rodziny i religijnością środowiska wielkomiejskiego. Tu w Krakowie zwrócono na mnie uwagę i profesor Majchrowski, który wówczas był kierownikiem Instytutu Religioznawstwa, z innym z profesorów z Lublina, zwrócili się do mnie z propozycją przejścia do Krakowa. Postanowiłem przejść z nadzieją, że ten instytut powołany w latach poprzednich jako jeden z marksistowsko zorientowanych instytutów studiów nad religią przyjął mnie z zainteresowaniem, dano mi zakład socjologii, psychologii, religii. Miałem duże, szeroko zakrojone plany studiów, badań i dydaktyki. No ale na nieszczęście po 3 miesiącach wybuchł stan wojenny. Zmieniła się zupełnie rzeczywistość i uznano, że dla mnie w tym instytucie miejsca być nie może. Co więcej, gdy mnie ściągano do uniwersytetu, była gwarancja, że oczywiście na stanowisko profesora będę przyjęty. Owszem, przyjęto mnie na stanowisko profesora kontraktowego, ale w stanie wojennym pojawiły się poważne trudności z moim pobytem w instytucie, w wyniku czego albo postanowiłem przejść z powrotem na Kul, albo do innego instytutu w uniwersytecie. Bardzo życzliwi rektor i dziekan, profesor Gierowski przede wszystkim, sugerowali mi, żeby przejść do Instytutu Pedagogiki, gdzie była potrzeba właśnie na socjologa. Tam przeszedłem, bardzo to było, wydaje mi się, trafne przedsięwzięcie, ale po 5 latach, gdy wykazł mój kontrakt, był problem z przedłużeniem tego kontraktu. Co więcej, były donosy na mnie do określonych władz politycznych, które decydowały o angażowaniu samodzielnego pracownika. Rektor mi opowiadał, że na Senacie ówczesny sekretarz partii mówił, że Adamski katechizuje studentów, że zorganizował dywersję ideologiczną w tej pedagogiki w ministerstwie. Rektor otrzymywał też reprymendy, że organizuje sympozja, takie organizowałem pluralizm w kulturze polskiej. O jaki tu pluralizm chodzi, pytał minister, więc były duże trudności ze mną, w wyniku czego nie przedłużono mi stanowiska profesora. Ale ponieważ władze uniwersyteckie chciały mnie zatrzymać, zaproponowano mi, żeby pominąć decyzje partyjne i zatrudnić się na stanowisku starszego wykładowcy. No i przyjąłem to z bólem. Przyznam, że byłem jedynym w Polsce samodzielnym pracownikiem naukowym, który przez prawie 3 lata pracował na stanowisku starszego wykładowcy. To się dopiero zmieniło w 1989 roku, gdy ku mojej satysfakcji u rektora pojawił się sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u Wydziału do Spraw Nauki, jeden z Wydziałów Wyznań i trzeci z Ministerstwa, gdzie mnie wobec prorektora przepraszali publicznie za to, co się działo. I powiedziano mi, że jeszcze dziś pan otrzyma stanowisko, tytuł profesora. No i tak się też dokonało.
No właśnie, no tak to wyglądał i ten stan wojenny, i to zwalnianie, brak zgody na zatrudnienie, na rozwijanie pracy naukowej, ale patrzę, pan profesor nie poddawał się. Podejmował pracę badawczą i przynosiła ona wielką satysfakcję, bo poza granicami Polski były i prace pana znane, cenione, te kontakty z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami rodziny. To chyba były budujące i przynosiły satysfakcję panu profesorowi.
Tak, wyjeżdżałem jeszcze z Kulu na stypendium do Londynu oraz do Holandii, do Nijmegen. Tam nawiązywałem kontakty z International Sociological Association, Family Committee Research. To mi dawało szansę wyjścia właśnie na arenę międzynarodową. Potem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjeżdżałem wielokrotnie do Padwy. Nasz uniwersytet ma z tym uniwersytetem kontakty, wymianę naukową. Potem wyjeżdżałem także do Uniwersytetu w Lille i wreszcie do Stanów Zjednoczonych, do Uniwersytetu najpierw w Waszyngtonie, a potem w Buffalo. Byłem tam dwukrotnie. W czasie tych wyjazdów nie tylko prowadziłem zajęcia z zakresu socjologii religii, socjologii rodziny, ale także przygotowywałem badania nad rodziną, włączając się do badań międzynarodowych. W wyniku tego powstało kilka moich artykułów drukowanych w nośnych czasopismach międzynarodowych. Miałem zaszczyt, że Komunio drukowało mój tekst w 6 językach. To jest międzynarodowy przegląd teologiczny. Drukowałem także Wrażenia di Pedagogia w języku włoskim, francuskim, angielskim. Kilka tekstów, które najpierw w tamtejszym uniwersytecie wygłaszałem na Wydziale Pedagogiki i Socjologii.
No widać z tego, że wszystkie te działania i szykany nie zniechęcały do pracy, bo temat, zagadnienia i to, dla kogo się tę pracę robi, było bardzo ważne. Patronem nagrody, przejdźmy teraz do następnego tematu, jest sługa Boży Jerzy Ciesielski. Czy jest to postać panu znana?
Oczywiście nieznana, ale oczywiście znana postać z literatury, z opowiadań, także z kazań. Był to człowiek jakże głęboki, jakże uformowany i to właśnie nastawiony na problematykę rodzinną praktycznie, co było dla mnie w jakimś sensie także inspiracją dla moich badań i moich praktycznych oddziaływań, które mogę był podjąć między innymi w komisji synodu najpierw archidiecezji krakowskiej, a potem metropolii, gdzie dyskutowaliśmy tę problematykę rodzinną z wszystkimi uczestnikami. Tam też pojawiła się praktyczna koncepcja przygotowania książki, która by mogła spełnić określoną rolę w odniesieniu do małżeństwa i rodziny pod kątem właśnie duchowym, religijnym, chrześcijańskim. W wyniku tych sugestii przygotowałem koncepcję książki Miłość, Małżeństwo, Rodzina. Obejmowała te trzy aspekty miłości, małżeństwa i rodziny. Zaprosiłem najbardziej znanych autorów z całego kraju. Miałem przyjemność przedstawić propozycję księdza kardynała Wojtyle, który 3 miesiące przed pójściem do Watykanu dał słowo wstępne do tej książki. Potem przygotowałem koncepcję następnej książki, która była ciągiem dalszym tejże, mianowicie Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Podobna była droga tej książki, dyskusje, zaproszenie najbardziej znanych autorów. Obie te książki spełniły właśnie praktyczną, bardzo znaczącą rolę. Wam, jezuici, tę książkę wydali. Jedna i druga miała 4 czy też 5 wydań. W tym czasie rozchodziły się te książki spod lady. Przekonany jestem, że liczne pokolenia młodych małżonków wychowały się na tych dwóch książkach, jako narzeczeni, potem rodzice wychowujący swoje dzieci.
No właśnie, ja pamiętam tę książkę, jak się ukazała, jak z małżonką razem szukaliśmy jej, żeby móc zaczerpnąć z niej. Panie profesorze, wśród dotychczasowych laureatów nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego mamy redaktora Jana Marię Jackowskiego, doktora Pawła Wosickiego, magistra inżyniera Józefa Dąbrowskiego, mecenasa Zbigniewa Chojnackiego, magistra Antoniego Szymańskiego, redaktora Czesława Ryszkę, profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, doktora Rafała Michalika, Stanisława Koguta, doktora inżyniera Mariana Palucha. To 10 dotychczasowych. Pan rozpoczyna następną 10. Jest więc to nagroda o długiej tradycji. Zostaje pan w tę historię nagrody włączony.
Dziękuję serdecznie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt taką nagrodę otrzymać. I to właśnie jako kontynuacja tak znanych nazwisk. 2 z nich znam dobrze, profesora świętej pamięci Fijałkowskiego oraz doktora Michalika. To wyróżnienie bardzo sobie cenię. Nie wiem, czy w pełni na nie zasłużyłem, ale skoro to Fundacja Źródła jest autorem tego i stąd wychodzi propozycja, a jest to tygodnik, który właśnie zajmuje się w dużej mierze problematyką rodziny, jest skoncentrowany na rodzinie katolickiej, tym bardziej dla mnie jest to zaszczytne i cieszę się, że mnie to spotyka.
W czwartek 8 lutego w samo południe w sali senackiej Politechniki Krakowskiej nastąpi przedstawienie laureata nagrody. Wobec zgromadzonych tam dziennikarzy, bo to będzie konferencja prasowa, wręczona będzie nagroda. Ja już dziś w imieniu słuchaczy Radia Maryja serdecznie gratuluję panu profesorowi i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Głosie z Krakowa, bo w ten sposób jeszcze przed wręczeniem nagrody możemy na ten temat i przedstawić laureata i na temat nagrody porozmawiać. Bóg zapłać za wszystko, a was, drodzy słuchacze, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Równie ciekawy i ważny temat będzie. Szczęść Boże!